środku dnia.
No i stało się. Lech Poznań obronił tytuł mistrza Polski. Po sobotnim meczu i fecie przygotowuje się teraz do europejskich rozgrywek. Pytań jest wiele, bo o ile na własnym podwórku można wygrywać, to jednak podwórko europejskie to już inne pieniądze i inny poziom. W każdym razie kibice dostali porządną dawkę adrenaliny i dopaminy. No i może na początek przypomnijmy tę sobotnią atmosferę.
Idziemy jeszcze na stadion, czekamy na piłkarzy i razem z piłkarzami będziemy wracać na targi. Poznań dzisiaj zdecydowanie tętni życiem. Każdym z nas bije to samo serce, biało-niebieskie.
Ja jestem kibicem Górnika Zabrze. Szwagi, tylko jestem tutaj, bo drugą moją miłością jest Lech Poznań. Dzisiaj świętuję ze szwagrem, dzisiaj się bawimy i nieważne, nie ma między nas podziałów. Jesteśmy po prostu jedną drużyną, cieszymy się bardzo i niech tak będzie między Polakami po prostu. Nie ma podziałów.
Majster to jest mistrz, a w tym przypadku jest to mistrz Polski. Jeden, jedyny z Poznania, Lech Poznań.
Ja już płakałam, teraz też pewnie będę płakać, głos już mi się łamie i kończy.
Ja nie pamiętam za mojego życia, żeby Lech obronił tytuł mistrza, to jest fenomenalne. Wszystko przed nami, sky is the limit.
Zawsze mamy dużo motywacji, zawsze chcemy wygrywać. Ważne, żebyśmy nie wmawiali sobie, że ten mecz ma dodatkowe znaczenie. Oczywiście wiemy, jaka jest jego stawka, ale nie sądzę, żeby podkreślanie tego było dobrym pomysłem. Mamy przed sobą trudne spotkanie, ale po prostu będziemy robić wszystko, by je wygrać.
Pierwsze Mistrzostwo Polski Lech wywalczył w 1983 roku, wygrywając ostatni mecz w Zabrzu z Górnikiem 2-0 po dwóch golach Janusza Kupcewicza. Rok później drużyna trenera Wojciecha Łazarka obroniła tytuł, walcząc do końca z wielkim wówczas Widzewem. W 1990 roku trzecie mistrzostwo fetowane na stadionie Legii w Warszawie, bo tam Lech zremisował 1-1 w ostatniej kolejce. W 1992 roku to już była dominacja kolejorza i tytuł zdobyty na trzy kolejki przed końcem sezonu w Stalowej Woli. W kolejnym sezonie Lech został mistrzem dopiero kilka tygodni po zakończeniu rozgrywek, gdy PZPN anulował punkty Legii i ŁKS-u jako zdobyte nieuczciwie. Następnie długie 17 lat czekania i w 2010 roku po mistrzostwo sięgnął zespół z Robertem Lewandowskim w składzie. W 2015 i w 2022 roku tytuły to dzieła trenera Macieja Skorży. Rok temu był to już zespół Nilsa Frederiksena. Ostatni ciężki mecz z Piastem pokazał, że przypieczętowanie tytułu wymaga wielkiego poświęcenia.
Mimo że do pierwszego gwizdka pozostało jeszcze pół godziny, to pod stadionem atmosfera jest iście mistrzowska, a sam wynik jest dzisiaj drugorzędny, co potwierdzili spotkani przeze mnie kibice. Na trybunach dziś zasiądzie komplet widzów i to widać. Gdzie nie sięgnąć wzrokiem, tam widać tłumy w niebieskich koszulkach meczowych, bądź okolicznościowych, tych, które upamiętniają, że to 10. mistrzostwo kolejorza w historii. One się rozchodziły dziś jak świeże bułeczki, bo tej chwili nie chce zapomnieć nikt.
I tak, proszę Państwa, Piotr Rutkowski tu na sam koniec właśnie. I od niego może zaczniemy. W naszym studiu Grzegorz Hałasik.
Dzień dobry. I stała się rzecz wiekopomna, gdyż jego nazwisko było skandowane przez kibiców i Karola Klimczaka przez całe lata.
To właśnie chciałem powiedzieć, że zwykle, kiedy tutaj rozmawialiśmy o kolejorzu, tak, to słuchacze, którzy dzwonili, to bardzo nieprzychylnie.
Nieprzychylnie i tyle transparentów na siebie, co naczytał Piotr Rutkowski, to chyba nikt. I Karol Klimczak, prezes. Jeszcze się obrywało Tomaszowi Rząsie, dyrektorowi sportu. Sportowemu i Terpiłowskiemu, Jackowi
nosili ze na rękach kibice?
Aż tak nie, ale faktycznie wywieszono transparent z hasłem Piotr Rutkowski, Karol Klimczak, dziękujemy i zdaje się prosimy o więcej. On tutaj na tej fecie, tak, Piotr nawiązał do tego, że też chce więcej, idziemy po więcej. Co to więcej jest, to sobie pewnie możemy zaraz porozmawiać. Natomiast gdy szli po medale, byli pierwszymi osobami, które wyszły po medale podczas fety na stadionie przy ulicy Bułgarskiej, właśnie prezesi Piotr Rutkowski i Karol Klimczak, no i też były skandowane ich nazwiska, więc moment wiekopomny, bo chyba stało się faktycznie coś przełomowego, myślę, że z tym mistrzostwem. Raz, że 10. tytuł, złota gwiazdka, to wszystko też ładnie wygląda, to są symbole, które powiedzmy o czymś świadczą, tak? O sile, o tej tradycji, którą klub buduje, ale przyzwyczailiśmy się do tego i kibice mieli taką zawsze świadomość podczas tych fet, że to jest mistrzostwo, ale za chwilę i tak przyjdzie rozczarowanie, bo to jest Lech Poznań, który przez te lata, nawet te lepsze lata, tak, od wejścia holdingu Amika, mamy 20-lecie, tak, teraz tej fuzji akurat właśnie tej wiosny. to zawsze przychodziło rozczarowanie. I nie wiem, być może spotkałeś się z określeniem mokra szmata. To kiedyś tak w internecie uknuto, że co z tego, że teraz się cieszymy, jak za chwilę dostaniemy mokrą szmatą w twarz. Myślę, że powoli ta mokra szmata może być wyrzymana i faktycznie gdzieś tam wyrzucona. Już w jednym filmiku, bodajże rok temu chyba, Klimczak z Rutkowskim, chyba ją tam wykręcali, chyba chcieli się jej pozbyć, tak wrzucali do wiadra, już dokładnie nie pamiętam.
Ale to w takim razie chyba, co się naprawiło w tym, wiesz co, w tym zegarku, tak, bo tam zawsze coś nawalało, zawsze jakiś słaby element, za dużo piłkarzy było wyprzedawane później. No, oczywiście
różne były powody, tak, kwestia mentalnie drużyna nie dojeżdżała. Bo tak sobie przypomnimy, ten nowoczesne mistrzostwa, w 2010 roku to nawet próbowano zainwestować, okazuje się, że przeinwestowano i potem też były lata chude odchudzania się. Przyszedł Skorża w 2015, był tytuł, ale już Skorża w październiku w kolejnym sezonie został zwolniony, bo gdzieś zespół też nie dojeżdżał, nie radził sobie z tym wszystkim. W 2022 roku była podobna sytuacja, chociaż Skorża wtedy sam odszedł, ale też Lech padł w kryzys, ale obrał jakąś w 2018 roku to nawet jeszcze nie zdążył mistrzostwa zdobyć, bo prowadził Lech, świetnie grał, najlepiej w lidze, jak doszło do serii finałowej, to
popsuło się. No, czyli co, czarodziej z Odense?
Nie. Znaczy jest oczywiście duża rola trenera Nilsa Frederiksena, ale myślę, że Lech dojrzewał, Lech budował swoje struktury, Lech się wzmacniał. I dojrzewał. Mimo wszystko ten zespół jest coraz mocniejszy też sportowo. I on już sobie radzi z takimi trudnymi, stresowymi sytuacjami. Odwraca losy meczów. To jest taka prosta sportowa rzecz, której Lech nie potrafił przez wszystkie lata. Może nie prosta, ale prosta do pokazania.
W 11 głowach naraz. To jest chyba problem. Tak. Bo ktoś może mieć lepszy moment, ktoś gorszy. Tak. A tutaj
11, ale też na ławce ktoś musi tym zarządzać, tak?
Tak.
To z klubu też musi iść taki sygnał, wiesz... Nie może być byle jakości też od góry. Też góra musi dawać sygnały, że walczymy o te największe trofea, bo jesteśmy na tyle silni, że o to chcemy grać, o Mistrzostwo Polski, a nie o podium, o trzecie miejsce, o puchary i wszyscy będziemy zadowoleni. Nie? Tutaj nie, tutaj trzeba grać o tytuły i tego się Lech chyba nauczył.
Żeby nie było tak też zupełnie ilusio, to tu warszawskie media zwłaszcza podkreślają, że dorobek 60 punktów w 34 meczach to bilans wstydu jak na mistrza kraju. Przykra prawda jest taka, że kolejorz jest najsłabszym mistrzem Polski w nowożytnej historii, drugim najsłabszym mistrzem krajowym w Europie w sezonie 25-26.
To znaczy, jeżeli weźmiemy pod uwagę faktycznie punkty zdobyte, to tak, ale ja otworzyłem sobie tabelę wiosny, czyli tylko za te kolejki, bo mówi się, że taki poziom przyzwoitości dla mistrza, który powinien osiągać, to są 2 punkty na mecz, czyli w przypadku Lecha musiałoby to być 68 na przykład punktów, tak? Bo 34 mecze...
To wyszło 1,7,
ale ja mam tabelę z wiosny. Wiosną Lech rozegrał 17 meczów i zdobył 34 punkty, czyli jak łatwo policzyć dokładnie, są to 2 punkty na mecz. I faktycznie runda wiosenna jest takim wykładnikiem tej formy. Jesień była trudniejsza, bo długo Lech godził grę w Europie, w Pucharze Polski z rozgrywkami ligowymi. Zresztą wiosną też jeszcze rozegrał 2 mecze. Odpadł dopiero z Szachtarem Donieck, a też niewiele brakowało, żeby jeszcze numer tam w Krakowie poznaniacy wycięli, eliminując Szachtara. No ale to się niestety nie stało, nie udało się. Więc ta wiosenna tabela już troszeczkę świadczy o innej formie sportowej niż powiedzmy ta tabela z całego sezonu. Poza tym punkty nie mogą pojawić się znikąd i nie mogą rozejść się w nicości. Drużyn walczących po prostu o mistrzostwo
tak,
było więcej.
Po prostu poziom ogólnie.
Ja myślę, że ten poziom u góry,
słaby.
Tak, nie, on był wyrównany. I moim zdaniem nie był taki niski, dlatego że drużyny z czołówki tabeli grały fajny futbol. No przecież GKS Katowice, który też błysnął wiosną, też miał fatalną jesień. On wystartował na wiosnę i w tabeli wiosny GKS jest na drugim miejscu chociażby.
No, bo tak się zastanawiam, czy to wynika właśnie z tego, że...
Z wyrównanego poziomu.
Tak, że wszyscy są na... Nie, bo chodzi o to teraz, jak my na tle Europy wyglądamy, nie? Czy to jest tak, że Lech, mając taką słabą, ten słaby przelicznik i zdaje się po Albanii chyba jest jesteśmy na tej tabeli takich najsłabszych, to czy właśnie w tych pucharach
europejskich? Tak, w ligach i mocniejszych, i słabszych często jest tak, że jedna, dwie drużyny uciekają reszcie i oni z wszystkimi wygrywają i ewentualnie
i tam
między sobą...
punkty sobie nabijają.
Tak, i nabijają. I przecież w Anglii Arsenal i Manchester City no to uciekły niemiłosiernie. Tam trzeci Manchester United w ogóle nie miał podejścia, nie miał o czym myśleć, żeby dołożyć do trójki. W Hiszpanii Real z Barceloną to właściwie dzielą to między sobą od lat i to jest aż nudne. Czasami Atletico, to jest jedyna drużyna, którą stać, żeby czasami tam gdzieś kij w te szprychy włożyć i to też sporadycznie. No w Holandii to już w ogóle mamy też trójkę, bo to jest Feyenoord, Ajax, PSV i czasami ktoś tam też się znajdzie, kto w czołówce zamiesza. I tak wygląda na przykład w tych ligach. Bayern Monachium, to już w ogóle użyłem takiego sformułowania, bayernizacja ligi, bo no tak, tam bo zdobywa dziewięć czy ileś z rzędu, no, ale... tak, i wygrywa, to tam nawet nie ma drugiej drużyny.
A czy można jakiś inny przelicznik, finansowy na przykład, nie wiem, wartość klubu,
Ja myślę, że przede wszystkim tak, o sile na tle Europy to świadczy to, że w tym sezonie, w poprzednich sezonach Polska wypracowała sobie ranking, który sprawił, że w tym sezonie aż pięć drużyn po raz pierwszy w historii zagra w europejskich pucharach i wicemistrz Polski, czyli Górnik Zabrze, zagra też w kwalifikacjach Ligi Mistrzów. Będzie miał trudniejszą ścieżkę, nie będzie rozstawiony. Lech jest w lepszej sytuacji, bo ma jeszcze swój lepszy ranking i przede wszystkim jest mistrzem kraju, ale już sam fakt, że taka drużyna, ta druga drużyna w tabeli gra w rozgrywkach europejskich w Lidze Mistrzów, to już jest naprawdę znak czasów, że ten ranking poszedł do góry, że tymi meczami Lecha, ale też Jagiellonii czy Rakowa w tych ostatnich sezonach, nawet Legii, tak, zanim w te swoje kryzysy spadła, udało się wypracować. No i aż do piątej drużyny w tabeli. W tym sezonie była walka o piąte miejsce w tabeli, żeby ta piąta drużyna też zagrała w rozgrywkach europejskich. Będą dwie drużyny w kwalifikacjach Ligi Mistrzów, jedna drużyna w kwalifikacjach Ligi Europy. Byłby to zdobywca Pucharu Polski Górnik, ale oczywiście przechodzi do lepszych rozgrywek, więc trzecia drużyna w tabeli tam i czwarta i piąta w konferencji. Tak. I to będzie Jagiellonia...
Trochę tego będzie.
Jagiellonia w tych meczów, Raków i GKS. Tak, jak dojdzie do losowań, to przecież kiedyś...
W połowie czerwca chyba mamy pierwszy.
Lecha 17 czerwca. Bo Lech zaczyna od drugiej rundy. Nie wiem, czy ktoś tam wcześniej już nie będzie rywala znał, jeżeli w tych ligach konferencji zaczyna wcześniej. Powiem szczerze, że tyle tego jest, że już interesowałem się naprawdę losowaniem Ligi Mistrzów.
No, naprawdę tam całkiem sporo tych terminów
jest. No i 21-22 lipca pierwszy mecz, tak? I Lech będzie rozstawiony. I teraz tam pokażą rozgrywki europejskie, co znaczy ta polska ekstraklasa. Czy faktycznie poszła w górę, czy ten ranking kłamie, czy nie kłamie. No jednak nie kłamie, bo no, tak wydaje się, tak? Bo te punkty zostały nabite przez polskie drużyny i teraz spijamy z tego jakąś śmietankę. I teraz zobacz, ile drużyn do tego aspiruje, ile walczyło o te puchary, ile chętnych się znalazło. I tych pieniędzy w ekstraklasie też jest coraz więcej. Ten poziom też jest w ekstraklasie moim zdaniem coraz wyższy, wyrównany. Tych mocnych drużyn jest więcej. To już też w jakiejś audycji mówiłem. Pierwsze dziesięciolecie XXI wieku była Wisła Kraków i czasami ktoś tam próbował marchewki skrobnąć Wiśle. Najczęściej to była Legia. Drugie dziesięciolecie tego wieku to była Legia, tak? Od tam 2013 roku to właściwie raz Lech, raz Piast Gliwice gdzieś tam się wmieszały i odebrały Legii mistrzostwo, ale to była naprawdę seria prawie, że
ale
Legii.
Ale chcesz powiedzieć, że co? Że,
i teraz
że
nie wiem, czy będzie seria Lecha.
Mieli
i właśnie
za
trzecia nie wiem, właśnie. To jest dobre pytanie, czy ta trzecia dekada może być dekadą Lecha? No Lech aspiruje, na pewno jest w najlepszej sytuacji. Mogłaby być, ale klasa średnia się stała coraz bogatsza i będzie coraz trudniej. Może na przykład Lech mieć najwięcej mistrzostw w tym trzecim dziesięcioleciu, ale czy będzie miał taką serię, żeby trzy zdobyć z rzędu, to już będzie trudne pewnie.
No, ale to byłoby w historii Lecha Poznań pierwszy raz.
Tak, nigdy Lech nie miał trzech z rzędu. Tak, raz miała Wisła trzy z rzędu, właśnie wtedy, gdy była mocna. Legia miała trzy z rzędu, gdy była mocna. Legia to miała w ogóle taką serię dwa, potem raz Lech, a potem trzy. Tak, więc gdyby nawet nie ten Lech, to proszę zobaczyć, jaka
to
wtedy
by
byłaby.
Dopiero, jakby
tak,
Lech
tak, ale no była mocna. W te drugie dziesięciolecie to była mocna, tak? Górnik Zabrze miał 4 w latach 80. Pogoń Lwów miała 4 przed wojną.
Ale to była trochę inna piłka.
No zdecydowanie. 5 i 5 razy z rzędu, to jak już mówimy, to Górnik Zabrze w latach 60.
61, 8, 6, 5, 4, 6, 5, 4. Proszę Państwa, czy Państwo zdarli sobie w sobotę gardło, czy już dzisiaj jakoś z głosem? Halo, dzień dobry.
Dzień dobry, witam. No, gardełko trochę zdarte.
No, ale słyszymy dobrze. Forma
gardełko
wróciła.
Gardełko trochę zdarte, tak. O, forma pomału wraca, już mamy poniedziałek. Cieszymy się oczywiście z tego kolejnego mistrzostwa. No i tak, o kibol na pewno tutaj musimy i na pewno nie ja sam posypać głowy popiołem, bo kiedy tam Piotr Rutkowski chyba w 18 roku mówił o tym właśnie, że się nie podda, to trochę się z tego śmialiśmy. No, a dzisiaj no naprawdę każdy jednak przytakuje jakoś tą głową i po prostu przyznaje rację i wiadomo, że te kroki, które były tam podjęte w tym 18 roku, jakaś tam obrana droga po prostu okazała się dobra, że w tym momencie no, wszyscy raczej patrzą z podziwem na nas. No i trochę tak, jeżeli chodzi o Warszawę, to na pewno zazdroszczą.
A co, tak, co pana zdaniem zadziałało teraz? Czy właśnie kwestia nowego trenera, nie wiem, właśnie stabilność w zespole? Co tutaj, jak pan patrzy na to? Co zagrało?
Tak. No na pewno tutaj, jeżeli chodzi o sztab szkoleniowy i no i to niektórzy też tak zarzucają, że to będzie po odejściu teraz Tindre Pielmelanda. Bo niektórzy twierdzą, że to jednak trochę jakby jego dzieło, że tutaj trener Fredriksen to jakby tylko jest, powiedzmy, główną twarzą, ale gdzieś tam sterowane jest to trochę za jego pleców.
Mm-hmm. No dziękujemy bardzo. Tak.
A jeszcze jedna rzecz, no a jeżeli chodzi o przyszły sezon, to myślę, że jeżeli chodzi o transfery, to powinniśmy zrobić je teraz, na koniec czerwca, początku lipca. Bo wydaje się, że to chyba w ostatnich latach transfery nie były może najgorzej trafione, tylko chyba najpóźniej za późno zrealizowane.
Mm-hmm, dziękujemy bardzo. 618654654. Halo, dzień dobry, kolejny słuchacz.
Dzień dobry. No, gardło już mnie dzisiaj nie boli, ale powiem szczerze, że w sobotę się tak człowiek nakrzyczał na tym stadionie, że... Ale nam poznaniakom się to należy po prostu. Tak musi być. Kiedyś właśnie wracałem do państwa Rutkowskiej, ja akurat... To był gdzieś rok 18, dokładnie była debata w radiu, ja akurat... Teraz, bo można powiedzieć, ha, mądry Polak po szkodzie. Nie. Ja akurat broniłem pana Rutkowskiego. Dlaczego? Że gdyby nie oni, to by w Poznaniu szczerze było, może to co z Wartą Poznań w tym momencie. I powiem panu szczerze, była frustracja też, był człowiek zły, że są takie transfery, przecież było na kotle bojkot wtedy, ten jeden ostatni mecz właśnie, co nie było dopingu, nie? No ludzie mają prawo. Tylko wie, panie redaktorze, najbardziej mnie denerwuje, przyjeżdża na przykład Pogoń Szczecin, czy tam inne kluby, które Lecha nie lubią i zaczynają, że to jest Amika, a nie Lech Poznań, nie? Tam jest takie...
Tak.
Tylko ja bym im zwrócił na jedną rzecz uwagę. Czy ktoś w Chelsea protestował, jak weszły ruskie pieniądze w Abramowiczem? Nikt ani słowa nie powiedział, bo to był nowy właściciel, nowy sponsor i ci ludzie po prostu z innych miast muszą się nauczyć, że nieważne, kto jest właścicielem, ważne, że on rozwija ten klub. I to jest najważniejsze, bo krytykowanie, tam już słyszę, że Warszawa znowu najmniej punktów, to jest zazdrość. Powiem panu redaktorze, po prostu w zeszłym roku przegrali 5-2 chyba w Poznaniu, albo 5-2 przegrali, to pan Augustyniak powiedział, że oni z pucharami zmęczeni. Teraz przegrali 4-0 i co znowu jest wytłumaczenie, że czerwona kartka. Po prostu byli słabsi i tyle. Pozdrawiam serdecznie.
Dziękujemy bardzo, ale to trzeba dać trochę też upust emocji, zwłaszcza dziennikarzom z Warszawy. Ja myślę, że też nie mieli łatwo w tym sezonie, bo to jest akurat tak, że generalnie w dziennikarstwie powinniśmy być obiektywni, ale akurat w sportowym dziennikarstwie chyba się nie da, bo myślę, że dziennikarze, którzy są w Warszawie, oni zawsze będą mieć Legię w sercu, chyba że są skądś indziej, a redaktor Grzegorz Hałasik będzie gdzieś podświadomie kibicował Lechowi, a nie...
Trochę też przekaz wynika z tego, kto jest twoim odbiorcą.
No tak.
I chociażby to jest łatwe do wytłumaczenia, gdy komentujemy mecze, tak? Oczywiście jeżeli komentuję mecz dla poznańskiego słuchacza, no to wręcz wymaga się ode mnie, że jednak miałbym być sprzyjający no powiedzmy poznańskiej drużynie. Chociażby oglądając mecze w telewizji, tak, reprezentacji Polski, to trudno, żebyśmy nie chcieli, żeby sprawozdawca był z nami, tak? Czy to jest Mateusz Borek, czy Jacek Laskowski, czy był Dariusz Szpakowski, no to gra Polska, to wszyscy jesteśmy Polakami. Natomiast optyka się zmienia, gdy to są na przykład dwie polskie drużyny i to jest ogólnopolska telewizja. My mieliśmy taki przypadek, gdy były dwie poznańskie drużyny na przykład, bo była Warta w Ekstraklasie, też trzeba było tutaj ten przekaz oczywiście
zobiektywizować,
tak, zdecydowanie.
Nie, takie proste.
Tak, a tutaj no po prostu jesteśmy dla naszych słuchaczy, którzy są z Poznania i z Wielkopolski. Oczywiście może się zdarzyć, że przypadkowo nas posłuchają inni i zapraszamy chętnie, no ale jesteśmy poznańską anteną, poznańskim radiem wielkopolskim.
Ale to nie zarzut, Grzegorz, absolutnie.
Nie, ale, tak, ale to jest myślę do wytłumaczenia, tak, że oczywiście też trzeba w ocenie być obiektywnym, tak, i jeżeli no, jest źle, to mówimy, że jest źle. Jeżeli jest dobrze, no to mówimy, że jest dobrze, przynajmniej w naszej ocenie.
618654654, jak u państwa gardło, panie Piotrze?
No, dzień dobry. Ja osobiście nie byłem na meczu, córka była, mieszkam w Obornikach, przyjechała z Warszawy, bo tam pracuję. I muszę powiedzieć, że ja tak obserwuję, jak gra, państwo często robicie też audycję, że za tego trenera, i to się da zauważyć, mało co gramy piłkami do tyłu. Pamiętam, że trener Nawałka wprowadził coś takiego, że ciągle te piłki były do tyłu podawane, bo jak to piłkarze mówią, że ściąganie tam drużyny. Jeden błahy błąd i bramki lecą. No Lech też tak, jak pan Nawałka był w Poznaniu, też tak, grać do tyłu, do tyłu. Piłkę trzeba grać do przodu. Dlatego trenera i dlatego mamy sukces w zeszłym roku i w tym sezonie, że gramy do przodu. Piłkę trzeba grać do przodu, bramka jest z przodu i tam trzeba strzelać. I to mi się wydaje bardzo znamienne i tu trener na pewno drużynę postawił na nogi.
Czyli ustawił dobrze, tak, że do przodu.
Dobrze i mimo tam jakichś błahych błędów, wiadomo, Lech też przegrywa mecze, no bo no może nie mieć akurat dnia, no sytuacje są różne i tak dalej, że drużyna się okaże w tym dniu akurat lepsza, ale mimo tych małych punktów to wcale nic nie umniejsza się Lechowi, że jest mistrzem, bo Warszawa wiadomo krzywo patrzy. No przecież był taki moment, że Legia prawie leżała tam na łopatkach, że niedługo by spadła do pierwszej ligi i o tym nikt nic nie mówił, a teraz zazdroszą nam. Pozdrawiam i życzę naprawdę dobry pański trenerowi na przyszły sezon. Mhm.
Dziękujemy bardzo, panie Piotrze, pozdrawiamy. 61 865 4654. Ja jestem ciekaw, czy bo kiedy Marek Papszun, prawda, o te swoje sukcesy wielkie miał z Rakowem, tak, właśnie. Mogłem sobie przypomnieć. Z Rakowem to tak się mówiło, że w zasadzie ma być trenerem nawet reprezentacji później trochę.
No mówiło się, że on albo Probierz, tak.
Tak, i w zasadzie to był taki na topie trener.
No ale tak, cały czas, tak?
Legii, chociaż tam
No ale poszedł do Legii, bo Legia potrzebowała trenera,
ale okazuje się, że trener niestety zawsze ale wszystko może.
Trochę zapanował nad sytuacją w Warszawie, tak? Troszkę gry uporządkował. Na dobrą sprawę to Legia pod kierunkiem Papszuna w 16 meczach zdobyła 30 punktów. Teraz spoglądam w tą wiosenną tabelę, bo akurat to jest tabela, jeśli chodzi o Legię Papszuna i ma jeden mecz przegrany na wyjeździe w Poznaniu, akurat sromotnie.
Tak,
i jeden chyba u siebie z Koroną. Tak, i to jest wszystko, więc on już tam troszeczkę uporządkował ten bałagan, tą stajnię Augiasza. Oczywiście tam jeszcze jest daleko do wygrywania jakichś naprawdę trofeów i tak dalej, ale już Legia przestała przegrywać chociażby i zaczęła się kroczek po kroczku wygrzebywać i do ostatniej kolejki grała o puchary. Wręcz bym powiedział, że w doliczonym czasie jeszcze była w tych pucharach, ale GKS bramkę strzelił i się Legia pożegnała z pucharami. O strategii Legii nie będę mówił, bo tam cały czas słychać, że jest zamieszanie. Tak, pożegnano teraz Michała Żywłakowa, dyrektora sportowego. Pieniędzy za dużo na transfery nie ma, więc co tam się wydarzy, to zobaczymy. Natomiast to, co trener mógł zrobić tak doraźnie, na bieżąco, to zrobił, tak? Więc powiedzmy tą wieczorynkę Legia poszła, na tą pomoc doraźną, tak? Ale to jest tylko na razie złagodzenie bólu objawów. I tak dalej, objawów, a na SOR na razie nie jedzie, powiedzmy, ale do kliniki jakieś tam pewnie musi się udać, tak?
No tak, większy mają problem na pewno na głowie niż nasz trener Nils Fredriksen. Halo, dzień dobry.
Halo.
Witamy serdecznie.
Dzień dobry, proszę pana. Ja tam nie mam nic przeciwko meczom, przeciwko Lechowi, bo chodzę nawet wczoraj też, przedwczoraj. Ale proszę pana, czy widzieliście to pobojowisko po meczu? No przecież coś strasznego.
Ale gdzie?
Czy bałagan?
Wokół Lecha, Grudolska, Jugosłowiańska, bo ja tu mieszkam, parkingi tutaj. No proszę pana, coś strasznego.
Ale do kiedy było? Nie posprzątano tego przez niedzielę?
No przez niedzielę też tylko PKO, wszystko leżało, puszki, nie puszki, szkła, pełno szkła na Jugosłowiańskiej niedzielę było, no.
No czyli nad tym to jeszcze trzeba popracować. Widać.
Znaczy ja myślę, że nie wiem, no można spytać, kiedy tam służby wzięły się za sprzątanie, gdyż...
wie pan, jakieś służby już tam były zaraz po meczu, znaczy się po tej fecie już, nie? To już też zaczęli, nie mówię, że nie, ale no to nie było tak, jak powinno być.
Znaczy, akurat na dużych imprezach zasada jest taka, że nawet nie ustawia się koszy na śmieci, tylko gdzieś tam rzuca się, mówiąc wprost, pod nogi, bo łatwiej jest posprzątać potem, powiedzmy tak hurtem wjeżdżając, tak było chyba na targach, tak, że tam było pobojowisko, ale potem służby odpowiednie wkroczyły i no najważniejsze, żeby to faktycznie za długo nie leżało, tylko szybko posprzątano, ale no nie wiem, nie umiem się ustosunkować, ale zdaję sobie sprawę, że też po jakichś dużych...
Ale przyjmujemy tę krytykę.
Tak, przyjmujemy, to wszystko gdzieś leży, no to jest kwestia, jak szybko posprzątano.
Halo, dzień dobry, kolejny słuchacz.
Dzień dobry. No bardzo fajnie, bo ta gwiazdka jest nad Herbem.
Ale tak z gardłem słyszę, że nie najlepiej.
A to od Radomia już takie problemy.
nie szło podkurować tego gardła, bo już kolejny mecz przyszedł, tak?
Dokładnie tak. Natomiast nie, no bardzo fajnie tutaj na... Był bardzo, że tak powiem, zarząd był bardzo krytykowany, natomiast no, może wyłączając ten sezon, tą rundę wiosenną z trenerem Rumakiem, ale od jakiegoś czasu ta przyjęta strategia gdzieś tam się w leku sprawdza i miejmy nadzieję, że to dalej będzie kontynuowane, że spróbujemy sekcję koszykarską dogonić.
Jednego tytułu brakuje, tak?
Dokładnie tak. No ale przede wszystkim, no teraz wiadomo, zasłużony odpoczynek, natomiast wiadomo, że ta praca w gabinetach no, niedługo już musi się zacząć, bo jest ogromna szansa przy tym rozstawieniu zajść daleko w eliminacjach Ligi Mistrzów. No nie wiadomo, co to będzie. Ja też sobie tak u siebie no, tonuję te nastroje w tym całym hura optymizmie, bo no, trzeba pamiętać, że za trenera Broma ze Spartakiem Trnawa też byliśmy rozstawieni, też byliśmy murowanym faworytem do wejścia do grupy europejskich pucharów, natomiast no wtedy jakby sztab szkoleniowy popełnił kardynalny błąd, bo postanowił jakby meczami o stawkę przygotowywać się do dalszej części sezonu. Nie sądzę, aby trener Niels, no, który można powiedzieć jest Wojciechem Łazarkiem moich czasów, popełnił ten sam błąd, co popełnił John Van Den Brom. Ale wiadomo, no, jeżeli Piotr Rutkowski, prezes Rutkowski, no, gdzieś tam zakłada, że Lech ma być silniejszy jeszcze w przyszłym sezonie, no to trzeba, że tak powiem, zrobić w
gabinecie. I oby tak się stało. Bardzo panu dziękuję, bo kolejka strasznie się zrobi jak przed meczem prawie. Państwo dzwonią 618-654-6554. Odbierzemy kolejny telefon. Halo?
Halo?
Witamy.
Grzegorz.
No, witamy pana Grzegorza.
I... ja już bym chciał tak wybiec w przyszły sezon.
O, właśnie.
W przyszłą eliminację do pucharów. Ponieważ uważam, że jeśli Lech się nie wzmocni przynajmniej trzema, czterema zawodnikami, to już przed pierwszymi meczami pucharowymi, to możemy być czasami rozczarowani, tak jak w zeszłym sezonie, tak? Te wydaje mi się, że eliminacje do Ligi Mistrzów, do Ligi Europy, to tak naprawdę tak trochę walkowerem oddaliśmy. Tam żeśmy nawet walki nie nawiązali i wydaje mi się, że tu potrzeba nawet nie uzupełnień, ale wręcz wzmocnień na trzech, czterech pozycjach, bo inaczej to będzie to trudna rywalizacja w tych eliminacjach, bo uważam, że tacy piłkarze, nie wiem, jak Milicz, Pereira, czy nawet Isak, którzy już grają kupę lat w Lechu, no oni już pewnego, moim zdaniem, pułapu nie przeskoczą. Jakiś tam poziom osiągnęli i no wydaje mi się, że tu bez
wzmocnień... trzeba iść dalej, tak? Rozumiem.
No, bo ja uważam, tak, że bez wzmocnień... We mnie zawsze siedzą takie mecze jeszcze z poprzednich lat. Na przykład się zastanawiam, skąd tak duża ilość wysokich porażek Lecha w pucharach w ostatnich, nie wiem, 4-5 latach. Po 4, po 5 i to z drużynami takimi przeciętnymi. Z czego to wynika? Wydaje mi się, że nie ma też takiej równowagi w budowie drużyny pomiędzy atakiem a obroną. Nie jest to tak dobrze zbilansowane, że nawet ta liczba traconych bramek, tak, czy wielu w tych pucharach europejskich prowadziliśmy i czy tam 2-0, 1-0, nie udawało się dowozić tych wyników.
Panie Grzegorzu, bardzo panu dziękujemy. Czas już nas bardzo goni. Jeszcze chcę odebrać jakiś telefon. Grzegorza jeszcze chciałem zapytać o to, czy my wiemy, co piłkarze teraz robią, jakoś oprócz tego, że mają wolne, to oni gdzieś sobie wyjeżdżają
tak,
na jakieś
różne,
ciepłe
w czasie? Wiesz co, wystarczy przegląd mediów społecznościowych w najbliższych dniach i już wszystko będziemy wiedzieli. Niektórzy, ci co są z daleka, to i do domów rodzinnych, wielu też na wakacje, połączą, to trochę mają tych urlopów, bo to prawie miesiąc jest, więc jest czas, żeby gdzieś wyjechać, z rodziną się spotkać. Trochę zadań co do fizycznej pracy też dostaną i tak, żeby gdzieś tam ruch jakiś był też, tak? Ale pewnie nie cały czas. Wiem, że co dzisiaj jeszcze było rano takie spotkanie z mediami krótkie, a wieczorem gala Ekstraklasy, może jakieś nagrody indywidualne będą dla piłkarzy Lecha, bo w każdej kategorii są nominowani na poszczególnych pozycjach. Trener jest nominowany w kategorii trener sezonu w Ekstraklasie, zatem to się dzisiaj wieczorem okaże. Co do trenera, też jeden ze słuchaczy mówił, co teraz będzie po odejściu Sindre Tielemelanda, co wiemy od pół roku, że odchodzi ten główny asystent, taki można powiedzieć trochę mózg.
Prawa ręka
i spec od właśnie taktyki. Wiele zależało od niego, wiele jego pomysłów faktycznie było wdrażanych, jeśli chodzi o grę piłkarzy Lecha Poznań. No głównym szefem był jednak mimo wszystko Frederiksen, on miał głównego tego nosa.
A powiedz, czy jego wartość jakby wzrosła na rynku trenerskim?
Pewnie tak i o tym świadczy fakt, że trochę trwało zanim ten kontrakt został przedłużony, bo każdy trener pracujący w takim klubie 2 lata i gdy przychodzą do niego i dają mu propozycję przedłużenia, to każdy brałby to w ciemno, podpisał i cieszył się, że tutaj chcą, że nie mają wątpliwości. Pewnie jakaś tam liczba wyższa też się pojawiła na tej umowie, czy jakieś takie obwarowania, które pozwoliłyby na przykład zarobić trochę więcej, a on mówi dobrze, powoli, ale ja tu mam jeszcze swoje jakieś opcje do rozważenia.
Czyli myślisz, że konkurencja jakaś
też
była?
Były, mówiło się tam o Anglii, o Watfordzie, tak, ale pytanie, czy klub tyle stabilny, żeby tam iść, myślę, że nie, więc musiał też pewnie sobie zabezpieczyć furtkę w razie, gdyby jakaś propozycja pojawiła się faktycznie z czołowej ligi, gdyby tam chciano go, może z reprezentacji Danii na przykład też, my kiedyś sobie żartowaliśmy w Premier Aprilis, że dostał propozycję z Polskiej Federacji, ale na razie pozycja Jana Urbana jest na ten moment przynajmniej niezagrożona, więc tam nie ma o czym mówić. Ale to pokazuje, że faktycznie no, stał się zauważonym trenerem, na pewno, tak? No, oczywiście nie mówię, że Frederiksen za chwilę pójdzie prowadzić Real Madryt, tak? Czy drużynę z czołówki Ligi Angielskiej, bo z Polski tam się nie idzie, tak? Bezpośrednio. To trzeba gdzieś, nawet można tam oczywiście trafić, ale trochę naokoło z przystankami po drodze. I to jeśli chodzi o piłkarzy, to też tak wygląda.
No ale wiemy, że jeszcze będzie w Lechu do...
No jeszcze będzie, ma przynajmniej umowę na 2 lata i to by wypełnił, to wtedy będzie rekord, bo...
A wtedy, że 4 mistrzostwa...
Nie, albo ile raz trener będzie pracował, tak?
Tak,
o tym też mówię, bo wiesz co, ostatni trener, który wypełnił kontrakt w Lechu, to był kontrakt 3-letni, to był Franciszek Smuda w latach 2006-2009.
Naprawdę?
Tak, no tak, i od tego czasu żaden trener nie wypełnił kontraktu, był zwalniany. Wiesz, Maciej Skorża sam odszedł, tak? Nie wiemy, jakby się potoczyły losy po mistrzostwie, bo
pamiętam, jak tutaj zrobiliśmy audycję, bo to wszyscy byli w szoku wtedy.
Tak.
Jeszcze pan Jarosław na koniec. Dzień dobry.
Dzień dobry. Bardzo dobrze powiedział ten przedostatni pan, że w Lechu są potrzebne 3-4, może nawet 5 zmian. Wiadomo, że Isak to już nie będzie ten Isak w następnej rundzie jak teraz. Wiadomo, facet nie ma takiej szybkości, to jest bardzo taki wykonawca. Lech powinien kupić tak z polskiej ligi Czubaka, nie wiem czy on jest do wykupienia. Tak młodych 25-27 lat z obrony, z jednego, dwóch zawodników, Skrzypczak do mnie to jest po prostu zerowy zawodnik. Zrobić coś tak jak Papsen robi, 4-5 bez sentymentu, wtedy ma Lech jakąś szansę walki o Ligę Mistrzów. Jeżeli tego nie zrobi Liga Europy, nie czarujmy się, Lech zawsze gdzieś tam zawiedzie coś, to są tacy mięcy, nie wiem, niedopieszczeni coś. Tak ja widzę sytuację.
Dziękuję bardzo, panie Jarosławie. Czyli tutaj słuchacze wyraźnie wskazują, że wydatki powinny w Lechu się pojawić.
Znaczy, powinny się pojawić transfery i tam klub jest na to przygotowany, myślę też, w zależności od tego, ilu piłkarzy odejdzie. Teraz Lech musi też piłkarzy ściągać na Europę, tak? Nawet takich ogranych. Dlaczego Luis Palma jest cennym zawodnikiem? Nawet mimo to, że miał jakiś moment kryzysu, tak? Szczególnie jak było zimno, taka nie jego, powiedzmy, pogoda. Chociaż w Szkocji też grał, ale też miał tam jakieś takie...
Tak. A w tym roku było naprawdę zimno.
No taka nieprzyjemna dla kogoś, kto jest przyzwyczajony do innej temperatury, ale to jest piłkarz ograny w Lidze Mistrzów, który strzelał gole w Lidze Mistrzów i takich piłkarzy teraz Lech potrzebuje, którzy grali w tych rozgrywkach. Lech już ma sam doświadczonych piłkarzy, ale ligą konferencji, wiedzą już jak się godzi, tak ligę z pucharami, to się w miarę w tym sezonie udało, nikt nie odjechał na szczęście w tej lidze i dzięki temu udało się jakoś to godzić, tak nikt, dlatego tak tych punktów niby mało Lech zdobył, ale nikt nie zdobył więcej, bo każdy w tej Europie grał z tej czołówki, tak, czy to był Raków, czy Jagiellonia, tak, natomiast no ten potrzebuje takich doświadczonych piłkarzy, ciężko będzie o szybkie transfery, bo jest mundial, a to zawsze troszeczkę usypia ten rynek transferowy, poza tym musi najpierw szczyt Europy zrobić transfery, wydać trochę pieniędzy, żeby one spłynęły w dół te pieniądze, żeby potem średnie kluby robiły transfery, kupowały piłkarzy, no taka ta układanka jest dosyć
skomplikowana. A my jesteśmy w tych średnich?
No nie, tak aspirujemy może powiedzmy, tak, chociaż chociaż też już, no wiesz co, niedawno tak zostałem namówiony na wspomnienia tych mistrzostw z lat 80., z 90. chociażby, tak porównanie tego, co było wtedy do tego, co jest teraz, no zupełnie inne czasy, z latami 80. i z Łazarkiem to bym tego w ogóle nie porównywał, ale w latach 90., kiedy już tak byliśmy trochę w nowej rzeczywistości, wszystko w Polsce szukało swojego miejsca, także sport, także piłka nożna i wiesz, no pojawiały się jakieś prywatne pieniądze, ale żeby ktoś z zachodniej Europy przyszedł do Polski pracować jako trener, czy grać w piłkę, no to było nie do pomyślenia. No, gdzie nam, że Szwed, to polscy piłkarze z lat 80. jeździli do Trelleborga, do półzawodowych klubów i oni tam mieli statusy zawodowców, tak? Czy Ryszard Jankowski, czy Krzysztof Pawlak, czy Zbyszek Pleśnierowicz, to jechali najczęściej, to dla Trelleborg był, tak? Na przykład dla Pawlaka, czy dla Jankowskiego i oni tam byli jedynymi zawodowcami w drużynie, czy jednymi z kilku, tak? A reszta byli półamatorzy. Tak, i wiesz, no, a gdzie, żeby tu Szwedzi przyjeżdżali, czy ktoś z Ligi, z Beneluxu, żeby w ogóle polska drużyna kupiła piłkarza z Ligi Belgijskiej, czy Holenderskiej. Wiesz, a my mamy koniec, wypożyczonego i wykupionego z Feyenoordu.
Na sam koniec, ta Liga Mistrzów to kiedy?
21-22 lipca, tak? Jeszcze przed rozpoczęciem rozgrywek, to będzie pierwsza runda kwalifikacji. To będzie kilka dni przed rozpoczęciem rozgrywek ligowych, które rozpoczną się w ostatni weekend lipca. Jeszcze czekamy na Super Puchar, który jak wiadomo wyznaczono we Wrocławiu na 16-17 lipca, ale i na razie decyzji nie zmieniono, ale wiemy, że akurat kibice Lecha się nie wybierają, tak? To już wiemy, więc może ta decyzja będzie zmieniona. Natomiast połowa lipca to jest ten czas start i 21-22. No Lech będzie rozstawiony, już o tym rozstawieniu nie zdążyliśmy porozmawiać, słuchacze wspominali.
A tak w skrócie, ile tam trzeba pobrać?
Nie, to są trzy rundy. Druga, trzecia, czwarta runda. Lech będzie we wszystkich rozstawiony, jeżeli będzie przechodził z rundy do rundy. Z tymi rozstawieniami różnie było. Lech nawet sobie czasami lepiej radził, nawet nie czasami, gdy nie był rozstawiony i kogoś tam wysadził z tych rozgrywek niby mocniejszego. Tylko, że inaczej to wygląda w Lidze Europy. Inaczej to wygląda na przykład ścieżce niemistrzowskiej w Lidze Mistrzów. A ścieżka mistrzowska w Lidze Mistrzów i rozstawienie na ścieżce mistrzowskiej
Zapomnieliśmy, że jeszcze mamy Roberta Gumnego o tych szansach na Ligę Mistrzów, co? To jeszcze posłuchamy.
Posłuchamy, co myśli o tym.
Na pewno będziemy się bić, no bo jesteśmy mistrzem Polski, więc siłą rzeczy musimy te mecze rozegrać, więc no myślę, że to będzie marzenie chłopaka każdego z szatni, żeby usłyszeć hymn Ligi Mistrzów, bo no to by była piękna chwila. Jesteśmy rozstawieni, ale to nie będą jacyś farmerzy, więc to będą też mistrzowie z innych krajów. Będzie trzeba pokazać jej jakość, ale będziemy w to wierzyć i robić wszystko, żeby na bułgarskiej ten hymn Ligi Mistrzów usłyszeć.
No to byłoby niezłe, prawda? A to na jesieni wtedy, jeżeli...
No, tak, decydująca runda to już jest obudowana, przepraszam za słowo, brandingiem Ligi Mistrzów. To jest koniec sierpnia. Te ostatnie dwa tygodnie sierpnia mecz i rewanż. I od połowy września wtedy już ta faza ligowa ewentualnie. To znaczy i tak myślę, że w pucharach będziemy grali do grudnia, dlatego że ta ścieżka mistrzowska jest taka, że do jakiejś fazy ligowej mistrz Polski... No musi awansować, nie da się nie awansować. To już po pokonaniu jednego rywala, tak jak było rok temu.
Się od razu nie wypada z gry.
Tylko przechodzi się do Ligi Europy, jeżeli tam odpadniesz, przechodzisz do Ligi Konferencji i Lech Poznań, nie grając w kwalifikacjach Ligi Konferencji, w zeszłym roku wylądował w tej Lidze Konferencji już po wyeliminowaniu islandzkiego Breida Bliku właśnie, który był tym pierwszym rywalem, ile tam 7-1 było w tym pierwszym meczu bodajże, tak? Tam nastrzelał Lech Poznań, więc już pokonanie tego pierwszego rywala daje jakąś fazę grupową, w najgorszym wypadku Ligę Konferencji, ale już się do niej trochę przyzwyczailiśmy, już w niej Lech grał, inne drużyny grały. To powtórzę się, od mistrza Polski jakiejś ekskluzywności już możemy powoli wymagać, więc niech to chociaż Liga Europy
chciałem
będzie.
Chciałem powiedzieć, tak, żeby może nie zaczynać od konferencji, tylko od tej
teraz Liga Europy, tak.
Na początek przynajmniej.
Grzegorz Hałasik, może pomóc.
Wojciech Chmielewski, dziękujemy i czekamy na to losowanie w połowie czerwca. Będziemy wiedzieli już trochę więcej. Do usłyszenia.
środku dnia.